Dzień dobry. Dziś zaczynamy zgłębianie specyficznych realiów XVII wieku, bo faktycznie były one specyficzne. Jeszcze na początku tego stulecia byliśmy potęgą, a pod jego koniec kraj ledwo się trzymał. Co takiego się wydarzyło? Jak te zmiany odczuli magnaci, biedniejsza szlachta, mieszczanie i chłopstwo? I co z tym wspólnego mieli Szwedzi? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez Świat. Zacznijmy od tego, co z okresem szlacheckiej Polski wielu osobom kojarzy się najmocniej, czyli od instytucji folwarku szlacheckiego. Niby człowiek słyszał o tym nieraz, ale co to takiego było i ile miało hektarów? No to od początku. Folwark szlachecki to było takie duże gospodarstwo rolne, na którym oczywiście szlachcic nie pracował osobiście, tylko robili to chłopi urzędujący na tych terenach i rozliczający się z paniczem za to urzędowanie w różnej formie. Pańszczyzny, daniny, czynszu. W to się w sumie nie ma dzisiaj co zagłębiać. Takie folwarki miewały i około 50 hektarów, jednak były wtedy uznawane za niewielkie. Zazwyczaj to było 100-200 hektarów i teraz zupełnie naturalne wydaje się pytanie, skąd szlachcice mieli tyle terenów pod zasiew. Za sprawą dość nieprzyjemnej, acz niestety w pełni legalnej praktyki, która polegała na przenoszeniu chłopskich rodzin na gorsze ziemie, wręcz nieużytki. Często nadal musieli pracować dla panicza na ziemi, z której ich wyrzucono, co musiało być szczególnie ujmujące. Panicz swoją pracę ograniczał do doglądania, czy robota dobrze idzie, jednak to się tyczyło tylko szlachty średniozamożnej. Im bogatszy panicz, tym rzadziej można go było spotkać objeżdżającego swoje włości w przypadku magnatów, czyli tych najbardziej nadzianych, nazywanych latyfundiami. To były takie folwarki, tylko bardziej. Jak na folwarku poza chłopami było kilku urzędników, pasterze, służba, to tutaj cała ekipa była większa, bo i terytorium do ogarnięcia ogromne. Największe latyfundia powstały na wschodzie królestwa, a to dlatego, że początkowo te tereny nie były aż tak atrakcyjne. Ich zagospodarowanie wiązało się ze ściągnięciem ludzi i inwestowaniem, co z kolei wpływało na atrakcyjną cenę tych potwornie żyznych ziem. Ci magnaci, którzy zdecydowali się na kupienie tych terenów za śmieszne dla nich pieniądze, szybko odczuli, że był to zakup znakomity. Innym sposobem na tworzenie latyfundiów albo na ich kolosalne powiększanie było wykupienie i kurczowe trzymanie państwowych zastawionych królewszczyzn, czyli terenów, które władcy zastawiali, bo potrzebowali pieniędzy na przykład na wojnę, jak w Lombardzie. Tylko że w Lombardzie, mam nadzieję, nikt nie zastawia rzeczy, bo potrzebuje hajsu na wojnę. W każdym razie takim kolosalnym terytorium nie szło zarządzać samemu odgórnie. Magnaci dzielili więc latyfundia na klucze, a klucze na pojedyncze gospodarstwa zarządzane przez podwykonawców ze zubożałej szlachty pod kontrolą odpowiednich urzędników. Brzmi jak państwo w państwie, prawda? Jak najbardziej. I wielu magnatów chciało, żeby ich latyfundia właśnie w ten sposób funkcjonowały, żeby były niezależne ekonomicznie. W ramach takiego zamkniętego układu nie tylko produkowano i przetwarzano na własne potrzeby, dzięki młynom, gorzelniom, warsztatom, tartakom, smolarniom itd., ale też nadwyżki eksportowano, żeby zarobione pieniądze inwestować w rozwój albo kretyńsko przebalować, przynajmniej po części, jak w prawdziwym państwie. Stosunek produkcji wewnętrznej do eksportu różnił się zależnie od biznesowej wizji danego magnata. Wielu z nich to, wbrew pozorom, nie były orły biznesu. Interesował ich natychmiastowy zysk, więc zdecydowana większość eksportu to był eksport zboża. Przez lata byliśmy prawdziwą potęgą, jeśli o to chodzi, a magnaci zarabiali gigantyczne pieniądze. Taka sytuacja nie mogła jednak trwać wiecznie, o czym już jakiś czas temu miałem czelność wspomnieć, ale głupio by było teraz tego nie zrobić, bo nam się wątek nie dopnie elegancko. Kto sprawił, że rynek się załamał? Jak to kto? Rosja, która zaczęła zalewać rynek dużo tańszym zbożem i nasza gospodarka implodowała. O ile jednak bardzo chciałbym zwalić pełnię winy na rosyjskie praktyki dumpingowe, to niestety równie dużą winę ponoszą za krach gospodarczy nasze magnackie elity, które uroiły sobie, że gospodarka już nigdy się nie zmieni i nie przygotowali się na jakiekolwiek zmiany realiów. Mówią, że mądry Polak po szkodzie, ale czy na pewno? Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.